Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a moimi gośćmi są dziś lekarze, którzy na co dzień pracują w klinicznym oddziale ratunkowym. Jest ze mną doktor habilitowany Mariusz Siemiński, lekarz-neurolog, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator klinicznego oddziału ratunkowego w UCK. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
I doktor nauk medycznych Tomasz Łopaciński, lekarz klinicznego oddziału ratunkowego oraz adiunkt w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej GUMED. Witam Pana doktora.
Witam serdecznie wszystkich.
Czy lato to jest taka bardziej urazowa pora roku od pozostałych? Jakie są najczęstsze powody udzielania pomocy w okresie lata?
Lato jest specyficznym okresem, gdyż pogoda, słońce, ciepło jakby samo w sobie zachęca nas do aktywności na zewnątrz, co powoduje, że dużo częściej doznajemy różnych drobnych urazów, ale nie tylko. Rower, hulajnogi, pływanie, woda. Urazy takie związane ze zwykłymi jakimiś przewróceniami się, doznaniem urazu wynikającego chociażby z wywrotki na rowerze czy właśnie hulajnodze, które przy mniejszych prędkościach najczęściej są niegroźne, ale niestety przy większych prędkościach, przy często towarzyszącym u dorosłych niestety alkoholu również, podtopienia, no, powodują niestety dużo gorsze skutki i konsekwencje.
Czy obecność na oddziale ratunkowym tych wszystkich pacjentów, o których Pan mówi, z urazami takimi drobniejszymi, tak, powiedzmy, ona jest uzasadniona? Ile procent z tych osób powinno trafić i być im udzielona pomoc w innym miejscu?
Oddziały ratunkowe są pomyślane jako miejsce do udzielania pacjentom w tak zwanym nagłym zagrożeniu zdrowotnym. I o ile faktycznie osoba, która jechała rowerem i wywróciła się, boli ją ręka czy potukła sobie głowę, to jest osoba, która powinna się do nas zgłosić. I ci pacjenci to są pacjenci, których obecność u nas jest uzasadniona w naszej ocenie.
Czyli nagłe zachorowanie tak zwane, albo
nagłe
uraz,
zachorowanie,
tak?
Nagły wypadek. Natomiast w naszej praktyce to wygląda w ten sposób, że my na każdym dyżurze przyjmujemy do szpitala około 20-30% pacjentów. To na pewno są ci, którzy powinni się u nas znaleźć, ci Państwo. Do tego jest, powiedzmy, porównywalna liczba osób, które doznały nagłego zachorowania i zostały zaopatrzone przez nas, więc też można się tutaj zgodzić z tym, że te osoby powinny się do nas zgłosić, właśnie na przykład rowerzysta, który się przewrócił gdzieś na ścieżce żwirowej i jest cały pokaleczony i podrapany i trzeba go ocenić i zaopatrzyć. Natomiast 90% pacjentów, którzy są obsługiwani na oddziale ratunkowym, są to pacjenci, którzy nie powinni w tym miejscu się znaleźć z tego względu, że nie ucierpieli właśnie z powodu tego nagłego zachorowania zdrowotnego. Oddział ratunkowy często jest troszkę traktowany jako takie rozwiązanie bolączek systemu ochrony zdrowia i pacjenci trafiają do nas na przykład, bo nie mogą się dostać, uważają, że nie mogą się dostać do poradni wysokospecjalistycznej i szukają pomocy przez oddział ratunkowy, albo uważają bezzasadnie, że powinni się natychmiast pojawić w szpitalu, w oddziale ratunkowym z powodu objawów, które u nich występują od iluś tygodni czy od iluś miesięcy i nie zgłaszają się z tym do lekarza rodzinnego, tylko idą od razu do nas. Mamy populację pacjentów, u których ktoś, na przykład lekarz rodzinny, czy pacjent sam wysnuł u siebie często zasadne podejrzenie choroby onkologicznej i też zgłasza się z tym do nas, co też nie do końca jest zasadne, bo oddział ratunkowy nie dysponuje możliwościami prowadzenia takiej diagnostyki, która odbywa się w naszym kraju w ramach systemu karty DILO, który sprawnie działa. A mimo to tacy pacjenci, u których wysnuto podejrzenie choroby nowotworowej, też są kierowani na oddział ratunkowy, czy sami się zgłaszają. I tych pacjentów faktycznie jest bardzo dużo, takich, którym można udzielić pomocy w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej czy w poradniach specjalistycznych.
Jeszcze będziemy do tego tematu wracać. Ja chciałam jednak zostać trochę przy tym lecie, bo od wielu lat też organizowane są rozmaite kampanie informacyjne, na przykład na temat konsekwencji tak zwanych skoków na główkę. I o tym chciałam troszkę porozmawiać z Panami. Czy te kampanie Panów zdaniem odnoszą skutek? Mniej jest tego typu urazów? Bo to chodzi o rdzeń kręgowy.
No niestety mam wrażenie, że niestety te kampanie nie są skuteczne. Oczywiście w pewnym procencie na pewno nie trafiają te osoby do nas, do których ta informacja trafiła. Natomiast jest kolejna rzesza młodych ludzi, którzy niestety najczęściej pod wpływem alkoholu, emocji, jakiegoś chęci popisania się przed rówieśnikami, szarżują gdzieś, popełniają ten błąd w życiu i w dosłownie krótka chwila, decyzja polegająca na tym, że w słońce nagle tutaj chęć schłodzenia się i skoku do wody powoduje, że całkowicie zmienia się ich życie. Urazy jakby kręgosłupa możemy podzielić na urazy dotyczące samego kręgosłupa i urazy dotyczące rdzenia kręgowego. 50% tych urazów to są niestety urazy dotyczące najczęściej przerwania czy uszkodzenia rdzenia, w konsekwencji prowadzące do często nieodwracalnych zmian. Czy to do przerwania rdzenia kręgowego, co się zwiąże najczęściej z porażeniem dwukończynowym bądź czterokończynowym i no, niestety zależnością od innych osób na całe życie, czy no, w rzadszej sytuacji z takim stłuczeniem rdzenia, które jest na szczęście do cofnięcia przy pomocy rehabilitacji i opieki odpowiedniej.
Tego lata były już osoby z tego typu urazami u Pana na przykład na dyżurze?
Niestety tak. Niestety tak. Mamy takie osoby, które skoczyły. Czasami to jest też niestety pech. Pamiętam takiego człowieka, który był na wakacjach z rodziną i stojąc w morzu po kolana, fala przyszła, był odwrócony tyłem do morza, ona go podcięła i upadając upadł na głowę tak nieszczęśliwie, że złamał kręgosłup. Natomiast najczęściej to są niestety, to jest głupota, kombinacja głupoty z alkoholem, która prowadzi do tego.
Latem jest też chyba więcej wypadków drogowych i pewnie częściej trafiają osoby do no, takie oddziały właśnie ratunkowe. My możemy być świadkami, my to znaczy obywatele. Wiele osób obawia się udzielać pomocy, bo boi się, że zaszkodzi temu choremu, że coś właśnie zrobi mu z kręgosłupem. Boją się ludzie dotknąć wręcz. Czy nie robiąc nic my robimy większą krzywdę, czy nawet próbując trochę nieudolnie, ale nie wiem, przywrócić na przykład oddech czy akcję serca, ratujemy tego człowieka tak naprawdę?
Oczywiście, że tak. Nie można nie robić nic, tak? To jest najgorsze, co jakby byśmy zrobili. Są pewne zasady, które tutaj należy zachować. Przede wszystkim pierwsza rzecz, jeżeli widzimy wypadek komunikacyjny, zabezpieczmy miejsce wypadku, tak? W sensie włączmy, nie wiem, jedziemy naszym samochodem, stańmy tak, żeby zaznaczyć, że jest jakieś miejsce wypadku, włączamy światło awaryjne, stawiamy trójkąt ostrzegawczy, podchodzimy do miejsca wypadku, patrzymy, w jakim stanie są osoby poszkodowane, tak? Czy to są osoby, które są zakleszczone w pojeździe, czy to jest osoba, która została potrącona. Wykonujemy telefon ratunkowy pod numer 112, informujemy, gdzie jesteśmy, jak wiele jest poszkodowanych i w jakim oni są stanie, w sensie, czy są przytomni, czy są nieprzytomni, czy są jakieś obrażenia zewnętrzne, które widzimy, nie wiem, krwawiące rany, jakieś no, obrażenia, które wymagają niewątpliwie w takiej sytuacji zabezpieczenia przez służby ratownicze i tak naprawdę po wykonaniu tego telefonu zaczynamy działać z tym poszkodowanym.
Zasada jest... powinniśmy, panie doktorze, tego człowieka wyciągać z samochodu
nie,
na przykład?
Nie, są jakby dwie przypadki, w którym należy wyciągnąć. To jest sytuacja taka, kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli u chorego jest zatrzymanie krążenia chory. Jest nieprzytomny, nie wydaje żadnych dźwięków, nie oddycha, nie reaguje na bodźce bólowe i w takiej sytuacji jak najbardziej należałoby go wyciągnąć. Drugą sytuacją jest sytuacja, która może prowadzić do śmierci tego pacjenta, czyli samochód zaczyna się palić. Nie wiem, jesteśmy na bardzo ruchliwej drodze, gdzie nie jesteśmy w stanie do końca jakby zabezpieczyć ruchu i jest ryzyko, że ktoś najedzie na ten samochód, bądź, no nie wiem, stoi nad przepaścią i jest ryzyko, że za chwilę spadnie. To są sytuacje, kiedy jakby ratując życie tego poszkodowanego, należy go wyciągnąć z samochodu. W każdej innej stabilizujemy jego stan w samochodzie, czyli jakby udrożniamy drogi oddechowe, sprawdzamy, czy ona oznaki krążenia, czyli czy oddycha, czy reaguje na jakieś bodźce bólowe. Jeżeli tak jest, to po prostu przy tym pacjencie zostajemy, udrożniamy drogi oddechowe i czekamy na przyjazd pogotowia. Jeżeli są jakieś rany oczywiście też, które krwawią masywnie, to należałoby je zatamować.
Ile jest czasu w ogóle na udzielenie pomocy? Jak szybko taka osoba powinna znaleźć się na klinicznym oddziale ratunkowym?
Tak naprawdę jak najszybciej. Tutaj to wszystko zależy też od mechanizmu, jakby jaki został tutaj w danej sytuacji przyczyną tego urazu, czy też jak zawału bądź udaru, ale w każdej z tych sytuacji czas ma diametralne znaczenie. Jeżeli jest to wypadek, ten pacjent w pierwszej kolejności może być przytomny, może być w dobrym stanie, on się może mieć jakieś niewielkie dolegliwości bólowe, ale my nie wiemy, co jest w środku, czy on nie ma uszkodzonej śledziony, czy on nie krwawi, czy nie ma...
Czyli ten stan może się pogorszyć
tak,
z minuty na minutę.
Tak, w bardzo krótkim czasie, oczywiście. No, jakby krew się wynaczynia do jamy brzusznej, my tego nie widzimy, więc jakby wezwanie pogotowia, przebadanie przez specjalistyczne służby jak najbardziej powinien być wykonany. Zawał, tak samo. Chory, który doświadcza zawału serca, jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. U takiego pacjenta może dojść do zatrzymania krążenia w każdym momencie. Więc jak najszybsze przyjazd pogotowia, zabezpieczenie, monitoring i w warunkach takich zabezpieczenia trafia wtedy do szpitala. Udar również. Tutaj mamy powiedzmy takie 4,5 do 6 godzin jakby na to, żeby temu pacjentowi udzielić jak najlepszej opieki. Więc
żeby
od czasu,
to było odwracalne.
Tak, żeby to było odwracalne, żeby móc jakby przywrócić krążenie w zamkniętych naczyniach mózgowych, jeżeli takie się dokonało.
Jaka może być różnica w skutkach wypadku komunikacyjnego, na przykład z udziałem rowerzysty albo kogoś, kto jedzie hulajnogą, jeśli ta osoba będzie w kasku, a nie będzie w kasku? Czy to są zasadnicze, pogarszające bądź poprawiające rokowania takiego człowieka sytuacje?
No tutaj w ogóle jakby nowym zjawiskiem od kilku lat są hulajnogi elektryczne, których wcześniej w przestrzeni miejskiej nie było i jest to troszkę zmora oddziałów ratunkowych, bo jako społeczeństwo nie bardzo wiemy, jak do tego podchodzić. Użytkownicy traktują to troszkę jako zabawkę, czyli pojazd, na który po pierwsze można sobie bezkarnie wsiąść, będąc pod wpływem alkoholu i to bardzo często widujemy. Po drugie, wydaje mi się, że użytkownicy hulajnog elektrycznych nie zdają sobie sprawy, zwłaszcza zaczynający, że ta w cudzysłowie zabawka może rozwinąć dość dużą szybkość, dość dużą energię. I w tym momencie mamy taką sytuację, że jest sobotni wieczór, dżentelmen bądź dama pod wpływem alkoholu z 1,5-2 promilami we krwi siada na bez żadnego kasku i nagle, no, z racji tego, że jest pod wpływem alkoholu na przykład, traci panowanie nad własnym ciałem, nad tą hulajnogą i ląduje na ulicy,
betonie, tak.
Na betonie. Najczęściej są to urazy twarzoczaszki, bo pacjenci przewracają się do przodu, tak jakby przez kierownicę i ręce mają zajęte, bo trzymali przed chwilą kierownicę, więc w żaden sposób się nie asekurują i z całym impetem uderzają twarzą o beton właśnie, czy o asfalt, co bardzo często kończy się złamaniami o różnym poziomie ciężkości w obrębie kości twarzoczaszki, ale również może ta energia doprowadzić do uszkodzenia struktur śródczaszkowych, uszkodzenia mózgu i te konsekwencje mogą być bardzo poważne i dlatego też należy pamiętać, że rower to już mniej więcej się przyjęło, zwłaszcza w wielkomiejskich ośrodkach, że rowerzyści pamiętają o kaskach, ale użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie bardzo. I tutaj ten kask naprawdę czyni wielką różnicę, bo redukuje ryzyko śródczaszkowych obrażeń po takim upadku o 50%. I to mogą być te procenty, które decydują o tym, czy osoba po takim wydawałoby się, no nie wiem, błahym, anegdotycznym zdarzeniu, tak, byłem pijany, wywróciłem się na hulajnodze, czy osoba po takim zdarzeniu będzie kaleką z niedowładem przez resztę życia, czy w ogóle wyjdzie z tego żywa, czy skończy się tylko na wstrząśnieniu mózgu i powiedzmy gorszym samopoczuciu przez kilka dni. Więc należy pamiętać o tym, że te kaski również przy tych hulajnogach banalnych, takich właśnie zabawkowych nieledwie, są koniecznie potrzebne użytkownikom.
A już zwłaszcza dla dzieci pewnie. Chciałam też zapytać o upały. Czy zdarzają się często zasłabnięcia z powodu upałów? Co może w ogóle być taką bezpośrednią przyczyną takiego zasłabnięcia? Czy osoby na przykład, które chorują na jakieś choroby przewlekłe, typu nadciśnienie, cukrzyca, jakieś kłopoty z sercem, one są bardziej narażone?
No niewątpliwie tak. Co prawda w naszej tutaj szerokości geograficznej nie spotykamy tropikalnych upałów na szczęście, ale niewątpliwie lato, wyższa temperatura sprzyja temu, że taki pacjent, zwłaszcza który właśnie ma choroby sprzyjające, jak niewydolność serca, jak niewydolność nerek, nadciśnienie, demencja, może sprzyjać temu, że on jakby zapomina nawet o tym piciu. Tak? My wiemy, że tak naprawdę uczucie pragnienia takiego znacznego pojawia się dopiero po utracie około 1,5-2% masy ciała, tak? Wynikającego z odwodnienia właśnie, więc tak naprawdę to jest już ponad 1,5 litra płynów gdzieś, nawet więcej u niektórych osób.
Czyli to jest powiązane z piciem, krótko mówiąc, te zasłabnięcia, tak? Jeśli ktoś nie pije albo za mało pije, jest bardziej narażony.
Może być, tak. Natomiast nie spotykamy takich ewidentnych, powiedzmy, udarów słonecznych może w takiej jakiejś bardzo dużej ilości latem. Są takie osoby czasami, natomiast to nie jest jakiś duży problem, tak? Powiedziałbym, że raczej to jest kombinacja wielu czynników, takich jak choroby przewlekłe, jak stosowanie leków, które mogą zwiększać utratę płynów i elektrolitów z organizmu, jak brak picia czasami, czy spożywanie może trunków, które bardziej nie do końca służą nawodnieniu pacjenta, myśląc o procentowych trunkach oczywiście. Natomiast jakby samo gorąco też jakby powoduje wysiłek fizyczny, praca na zewnątrz w upale gdzieś tam, że te płyny naturalnie po prostu tracimy, co może doprowadzić w konsekwencji przy chorobach dodatkowych, przy jakiejś, nie wiem, biegunce, odwodnieniu wynikającym z dodatkowych wymiotów, że taka osoba zaostrzy swój stan jakby i w konsekwencji będzie wymagała pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Panie doktorze, czy to jest prawda, że osoby w wieku podeszłym, one mogą nie odczuwać pragnienia?
Tak, to jest prawda. To z wiekiem jakby zmniejsza się taki fizjologiczny odruch pragnienia. No też właśnie niestety choroby związane z demencją, z otępieniem powodują, że te osoby zapominają o tym. Tak? Jeżeli nie ma kogoś, kto im o tym przypomni, kto będzie kontrolował te naturalne jakby potrzeby, no to niestety może doprowadzić to do takiego w konsekwencji zasłabnięcia, utraty przytomności. Te pierwsze objawy tak naprawdę wynikające właśnie jakby z utraty płynów są takie no niespecyficzne. To jest ból głowy,
właśnie co będziemy
głowy.
Czuli.
To może być ogólne osłabienie, które będziemy składali na karb, nie wiem, przemęczenia, niewyspania. To może być poczucie pewnego problemu związanego z kojarzeniem pewnych faktów czasami, tak? Ból głowy, zawroty głowy, gorsza percepcja. Wszystkie te elementy jakby w dalszej konsekwencji będą prowadziły do jakby zaostrzenia. Jeszcze większe jakby odwodnienie będzie prowadziło w konsekwencji do utraty świadomości i do zagrożeń życia. Sami wiemy, że tak naprawdę człowiek jest w stanie przeżyć bez wody 2-3 dni. Bez jedzenia to są nawet ponad miesiąc czasu, tak? Więc ta woda jest naprawdę no, dla nas podstawowym jednym substratem, który powoduje, że jakby nasz organizm działa prawidłowo. Wszystkie te procesy metaboliczne, tak? Mózg, nerki, serce, płuca tak samo, no, one wymagają jakby do normalnego funkcjonowania odpowiedniej ilości wody w naszym organizmie.
To już takie pytanie pewnie, które się pojawia co roku w czasie upałów. Ile tej wody? Zwłaszcza jeśli na przykład mamy pod opieką osobę starszą w podeszłym wieku, która nie za bardzo chce pić, to ile to jest takie minimum?
No takie minimum wydaje się, że to jest około 2-2,5 litrów wody dziennie. Tak? Oczywiście to pić samą wodę codziennie, 2-2,5 litru dziennie wydaje się no, trudne do spełnienia, więc oczywiście można sobie pomóc różnymi prostymi metodami, jak dodawać chociażby trochę soli, trochę miodu do samej wody, żeby jakby dodać dodatkowo elektrolitów i dać smaku. Dodawanie owoców, ogórki, maliny, truskawki, prawda? Czyli robienie takich różnych lemoniad.
Ale to są też inne płyny, prawda? Zupka na przykład.
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
Jakieś koktajle
w samych
owocowe.
Pokarmach nawet, które jemy, to jest, przyjmujemy, że jest około 20% też wody, więc jakby można to podzielić na mniejsze ilości, spożywane po prostu częściej, ale ten taki powiedzmy 2-2,5 litra płynów dziennie to jest takie minimum, które powinniśmy spożywać. Jeżeli, nie wiem, większa aktywność jakaś fizyczna, prawda, jest przez nas uprawiana, jest bardziej gorąco, czy wynika to z tego, że jesteśmy więcej czasu na słońcu, pocimy się bardziej, no to też tych płynów musi być odpowiednio więcej. I też trzeba pamiętać tutaj o dzieciach, które też często niestety o tym zapominają w zabawie, gdzieś tam kąpiąc się w morzu, w jeziorach, jakby czują się w miarę schłodzone, ale jednak cały czas tracą ten płyn elektryczny poprzez jakby normalne przez skórę. I no, wymaga to również uzupełniania i pamiętania o tym, żeby te dzieci piły.
Doktor nauk medycznych Tomasz Łopaciński, lekarz klinicznego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i doktor habilitowany Mariusz Siemiński, neurolog, kierownik Katedry Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMET są z nami. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie po 11.30.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Dziś audycję nadajemy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, największego szpitala na Pomorzu, a moimi gośćmi są doktor habilitowany Mariusz Siemiński, ordynator klinicznego oddziału ratunkowego WCK i kierownik Katedry Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMET oraz doktor nauk medycznych Tomasz Łopaciński, lekarz specjalista medycyny ratunkowej, wojewódzki konsultant w tej dziedzinie i na co dzień lekarz klinicznego oddziału ratunkowego. Każdy lekarz KOR-u w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym ma podczas dyżuru takiego asystenta, dodatkową osobę, która wspiera. Skąd wziął się ten pomysł, panie doktorze?
Nad tym pomysłem, czy nad tego typu rozwiązaniem zastanawialiśmy się od bardzo dawna, bo każdy z nas, kto śledzi doniesienia medialne dotyczące oddziałów ratunkowych, to spotyka się zawsze z informacją, że na oddziałach ratunkowych jest bardzo dużo pacjentów, bardzo mało lekarzy i oba te fakty są prawdziwe. Pacjenci spędzają bardzo dużo czasu, są zawsze z tym bardzo sfrustrowani i szukaliśmy rozwiązań, jak to można naprawić w tym zakresie, gdzie możemy coś zrobić. Tak jak w poprzedniej części naszego spotkania mówiłem o pacjentach, którzy niekoniecznie powinni znaleźć się na oddziale ratunkowym, ale to jest coś, na co nie mamy wpływu. Ci Państwo do nas przychodzą, jesteśmy po to, żeby w miarę potrzeb i możliwości tymi pacjentami się zająć. Natomiast zastanawialiśmy się, co możemy zrobić w naszej pracy, w organizacji naszej pracy, żeby ten proces usprawnić. I dyżurując, pracując na pierwszej linii z pacjentami, obserwowaliśmy to, co konkretnie robimy. I praca lekarza oddziału ratunkowego oczywiście zasadniczo obejmuje pewne czynności, które są specyficzne tylko dla lekarza. To znaczy takie, które tylko lekarz ma prawo zrobić, które tylko lekarz umie zrobić. I takich działań, na przykład zbadanie pacjenta fizykalnie, czy wykonanie niektórych procedur manualnych, to jest coś, co zgodnie z prawem, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem może zrobić tylko i wyłącznie lekarz. Natomiast to działanie wobec pacjenta jest obudowane szeregiem czynności prostych, ale niezbędnych, które z kolei nie wymagają posiadania dyplomu lekarza. Na przykład to jest kwestia zebrania pewnych podstawowych faktów takich z historii pacjenta. Gdyby pani redaktor chciała się ode mnie dowiedzieć, pani redaktor, jak wiem, nie jest lekarzem, niezależnie od prowadzenia od lat tej audycji i posiadania już pewnej wiedzy na pewno, ale gdyby pani redaktor chciała ustalić, czy ja, Mariusz Siemiński, mam jakieś alergie, to po prostu zadałaby mi pani pytanie, czy ma pan jakieś alergie, uczulenia na leki czy na inne substancje. I do zadania takiego pytania i zapisania tego w odpowiednim miejscu w dokumentacji medycznej naprawdę nie potrzeba nie wiadomo jak wysokiego wykształcenia medycznego. Dalej w trakcie pobytu pacjenta pojawia się taka sytuacja, gdzie chcemy, żeby pacjent, którego zbadaliśmy jako lekarz, trafił do pracowni rentgenologicznej czy do lekarza konsultanta z innej specjalizacji. Trzeba tego pacjenta tam zaprowadzić, trzeba zorganizować tę podróż pacjenta z punktu A do punktu B. I te czynności polegające głównie na wydzwanianiu w różne miejsca też nie wymagają posiadania pieczątki z napisem lekarz. To może zrobić każda osoba posiadająca pewne zdolności komunikacyjne i umiejętność obsługi komputera. Drukowanie dokumentacji medycznej, przygotowywanie wersji papierowych dokumentacji medycznej, zbieranie niektórych podpisów w dokumentacji medycznej, oczywiście niektórych, niektóre musi zebrać lekarz. Te wszystkie czynności są proste, są niezbędne, bo albo wymaga tego zdrowy rozsądek, albo normy prawne, ale nie wymagają, by wykonywał je lekarz, czy pielęgniarka, czy ratownik.
Ile dokumentów, ile stron dokumentacji trzeba wypełnić, wypisać w trakcie pobytu takiego pacjenta na przykład z rozbitą głową na klinicznym oddziale ratunkowym?
Za dużo. Karta podpisów to są 4 strony już. Podpisy pacjenta wynikające ze zgody na leczenie, na przyjęcie na oddział ratunkowy, na procedury diagnostyczne, pobranie jego jakichś rzeczy i depozyt, na również uczestnictwo studentów, bo my jesteśmy tutaj oddziałem ratunkowym, który jest w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie jest część również uniwersytecka, więc jakby studenci również u nas pracują i uczą się. Więc to jest jedna rzecz. Potem zgody na ewentualne procedury jakieś bardziej inwazyjne, na podanie kontrastu, zgoda na szycie rany czasami, czy podawanie jakichś leków. To wszystko no niestety zajmuje czas, zajmuje nas również, a zmniejsza czas na samo jakby badanie i leczenie tego
chorego.
Czyli
kilkanaście na pewno stron
To przy całym pobycie tak, to może być nawet kilkanaście stron czasami.
A jak przełożyło się to w perspektywie tych miesięcy, które już minęły, od kiedy są ci asystenci, na przykład na czas oczekiwania pacjentów na przyjęcie i w ogóle na czas pobytu pacjentów?
Pierwszy dyżur asystentów był 1 lipca w ubiegłym roku. My celebrowaliśmy z naszymi asystentami rocznicę ich pracy w naszym oddziale. I po kilku miesiącach działania odnotowaliśmy skrócenia czasów pobytu całego od przyjęcia do wypisu pacjenta średnio o kilkanaście minut. Natomiast to zmienia się w zależności od ciężkości pacjenta. To znaczy w przypadku pacjentów, którzy mają u nas najniższy priorytet pilności, zgłosili się do nas z błahym problemem,
Nie są w zagrożeniu życia,
te czasy do wypisu znacząco się skróciły nawet i o godzinę w niektórych sytuacjach, bo były to takie sytuacje, gdzie jeszcze więcej działań mógł wykonać asystent wobec tego pacjenta.
Nie zdarza się już tak, że pacjent na przykład, nie wiem, dobę prawie spędza na klinicznym oddziale ratunkowym czekając na ten wypis? Czy się może to zdarzyć?
Tak się zdarza, bo ta doba wynika z wielu jeszcze innych rzeczy. Te pobyty dwudziestu kilku godzinne, które się niestety zdarzają, najczęściej wynikają z braku dostatecznej liczby miejsc szpitalnych. Ci pacjenci, my już wiemy, na co oni chorują, my już podjęliśmy decyzję, że ten pan, ta pani wymagają łóżka szpitalnego i tak jakby tą naszą działalność oddziału ratunkowego zakończyliśmy, Natomiast no, czekamy, żeby dla tego pacjenta znalazło się miejsce na oddziale stacjonarnym. Czasami te pobyty też są wielogodzinne, bo pierwszy zestaw badań, jaki zaproponowaliśmy pacjentowi, nie przyniósł nam odpowiedzi, co się dzieje i musimy je powtórzyć. Czy lekarz konsultujący pacjenta obejrzał wstępne wyniki badań i stwierdził, że nie jest do końca pewien, czy to jest osoba, która może iść do domu i potrzebujemy jeszcze kilku godzin obserwacji tej osoby. Więc te takie długie pobyty dalej się zdarzają, ale one będą się zdarzały, one są wpisane w medycynę ratunkową i u nas, i na świecie. Niemniej szybkość poszczególnych elementów tego procesu całego w oddziale ratunkowym zdecydowanie uległa poprawie dzięki obecności asystentów, tak samo jak zmęczenie czy frustracja lekarzy, którzy właśnie już nie muszą martwić się o to, czy w drukarce, z którą pracują, jest papier, bo ktoś, asystent, o to zadbał. Nie muszą szukać sanitariusza po całym szpitalu, bo to znajdzie asystent. Nie muszą martwić się o przygotowanie właśnie papierów dla pacjenta, bo też tym zaopiekuje się asystent lekarza.
Co ma zrobić pacjent, który przebywa w klinicznym oddziale ratunkowym i czuje, że ból się nasila albo jego samopoczucie pogarsza, a mija już któraś tam godzina? On powinien to komuś zgłosić, ma do tego prawo, żeby, bo teoretycznie byłby już przyjęty, tak? Ale czeka na wynik na przykład swojego badania, no i źle się czuje.
Po pierwsze, no, ci pacjenci, co do których mamy obawę, że ich stan może się pogorszyć po wstępnym zbadaniu, to są umieszczani w sali, gdzie są monitorowani, w sali, gdzie są obserwowani przez zespół pielęgniarsko-ratowniczy. Jeżeli pacjent jeszcze nie był przyjęty, to oczywiście może zgłosić się ze swoimi dolegliwościami czy do pielęgniarki, ratownika przeprowadzających wstępną ocenę chorych, czy do triażu. A też kolejny obszar aktywności asystentów. Jeżeli ja wiem, że na przyjęcie przeze mnie oczekuje kilku pacjentów i wstępnie dzięki triażowi wiem, co ich sprowadziło do oddziału ratunkowego, ja mogę poprosić asystenta lekarza, żeby podszedł do pana czy pani wskazanej przeze mnie i zapytał się, jak on się czuje. I tak samo ta osoba może to zgłosić, czy na rejestracji, czy do triażu, że przyszedł i teraz zaczęło się mu robić słabo, co ma dalej robić. I my w tym momencie interweniujemy.
Czasami pacjenci oczekujący na badania cierpią, mają jakieś dolegliwości bólowe i na przykład spotykają się z odmową, że nie mogą otrzymać w tej chwili żadnych środków przeciwbólowych, ani nawet wody się nie mogą napić. To wynika, nie wiem, z konieczności diagnostyki, czy z ewentualnej konieczności właśnie wysłania na taki jakiś ostry dyżur, na operację, czy na jakiś zabieg takiego pacjenta?
To wynika z wielu czynników. Tak naprawdę taki pacjent, który wydaje mu się, że leży na łóżku, nic się wokół niego nie dzieje, on jest tak naprawdę czeka na wiele elementów. Czasami to jest kwestia tego, że musi być nadczo, żeby wykonać badanie z kontrastem. Więc jak my mamy na przykład decyzję, że okej, chory wymaga badania z kontrastem, idziemy temu powiedzieć, a on mówi, że przed chwilą zjadłem kanapkę, bo mi żona właśnie przyniosła. No i cała diagnostyka przesuwa się o kolejne 5-6 godzin. Czy pacjent, który przychodzi na przykład celem, nie wiem, krótkiego znieczulenia i nacięcia jakiegoś ropnia, czy procedury pod znieczuleniem. To tak samo, pacjent, który będzie mógł być znieczulony, musi być nadczo, więc jakby dlatego nie może jeść nic.
Czasami
tak,
może
pić.
Dlatego musi dłużej czekać.
Tak, no bo przychodzi właśnie wypije. Po obiedzie, bo stwierdził, że będzie czekał kilka godzin w oddziale ratunkowym, więc najadł się w domu, ma zapas kanapek i picia, bo przygotowuje się, że to może trwać właśnie dobę, czy nawet dłużej, ale my wiedząc jakby, jakie procedury musimy wykonać, też musimy tutaj zapewnić choremu bezpieczeństwo. To nie może być tak, że pacjent, który przyjdzie pijany, ma pełen żołądek, my go teraz znieczulamy, prawda, bo on ma coś, co wymaga krótkiego jakiegoś procedury pod znieczuleniem, a on nam się zachłysnie, dojdzie do zatrzymania oddechu i krążenia w konsekwencji, bo zostały wykonane takie procedury. Oczywiście, jeżeli to jest na ratowanie życia, takich pacjentów też się wprowadza w sedację i intubuje. Kolejna rzecz, jeżeli chory na przykład zgłasza dolegliwości bólowe, mamy różne drogi podawania leków, nie tylko doustne. Można podać zastrzyk domięśniowy, możemy podać lek w kroplówce, czy poprzez po prostu krótkie wstrzyknięcie do przedwenflon, co też jakby sprawi, że te dolegliwości szybciej zostaną uśmierzone i taki pacjent no jakby będzie czuł się od razu zaopiekowany i prawidłowo prowadzony.
Mówił pan wcześniej, panie doktorze, o tym, że pacjenci trafiają czasami na oddział ratunkowy, bo to jest taka droga na skróty, jeśli chodzi o diagnostykę, do diagnostyki, na którą zwykle musieliby dłużej zaczekać, kilka miesięcy, czasami nawet dłużej. Czy to zjawisko w panów opinii się nasila, że trudniejszy jest dostęp do specjalistycznych badań, do lekarzy specjalistów i taki oddział jak KOR przeżywać będzie takie oblężenie mimo wszystko?
Tutaj nasilają się dwa zjawiska. Jedno zjawisko to faktycznie dysproporcja pomiędzy możliwością udzielania świadczeń specjalistycznych w poradniach w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez właśnie neurologów, neurochirurgów, hematologów i szereg innych specjalności. I tutaj faktycznie no, jest problem niezależny od pacjentów czy od oddziału ratunkowego i należy się liczyć z tym, że ten problem będzie się nasilał. No, w ciągu ostatniego roku jeszcze mieliśmy ten problem, gdzie ambulatoryjny obszar działań był w części większej, mniejszej realizowany przez teleporady. Mhm. I ja no, generalnie uważam, że to rozwiązanie teleporad w wielu sytuacjach jest bardzo rozsądne. Natomiast na pewno część pacjentów nie czuła się do końca dobrze załatwionych. Nie wnikam, czy tak było, czy nie, ale takie mieli poczucie. I po rozmowie telefonicznej z lekarzem swoim, na przykład rodzinnym, woleli przyjść i zobaczyć w cudzysłowie żywego lekarza na oddziale ratunkowym. Często było to bezzasadne. Ale ja to rozumiem, tak, oczywiście, to jest zrozumiałe. Natomiast drugie zjawisko, które ja obserwuję, to w złym tego słowa znaczeniu nadmierna edukacja społeczeństwa, tylko proszę mnie dobrze zrozumieć. No, wszyscy śmiejemy się z takiego pojęcia jak doktor Google. I teraz osoba, która na przykład poczuje, że bolą ją plecy, bo na przykład przez ostatnie dwa dni dźwigała rzeczy w ramach remontu w mieszkaniu, wpisze ten ból pleców do wyszukiwarki internetowej i chwilę potem będzie wiedziała, że jak kogoś bolą plecy, to być może ma jakąś straszną chorobę kręgosłupa i musi mieć rezonans. Co prawdą jest w bardzo niewielkiej liczbie pacjentów tak naprawdę, natomiast ten pacjent już ma swoje własne przekonanie, jeszcze na kilku forach przeczyta opinie innych internautów
właśnie,
że za chwilę straci władzę w nogach albo coś jeszcze innego strasznego, co mówię, w 98-9% nie jest prawdą, ale ta osoba już jest głęboko przekonana, że powinny być u niej wykonane bardzo skomplikowane badania i ocena specjalistyczna. I taka fałszywa i wprowadzająca tak naprawdę ludzi w błąd edukacja internetowa też jest tym czynnikiem, który napędza tą chęć w społeczeństwie do badania się, bardzo często bezzasadnego. To no właśnie.
No tak, jeśli taki człowiek zadzwoni do poradni neurologicznej albo do poradni chirurgicznej, będzie chciał się dostać do ortopedy na przykład, no to usłyszy, że na 2023 rok i w tym momencie wybiera ten kliniczny oddział ratunkowy.
Część z tych pacjentów tak robi oczywiście, bo no, terminy przyjęć do poradni są kilkumiesięczne. To, czego nikt nie tłumaczy pacjentom, oczywiście ciężko to tak zrobić w ciemno, ale wiele tych osób w ogóle nie potrzebuje kontaktu ze specjalistą, to jest moje pierwsze przekonanie. Po drugie, jeżeli potrzebują, to czy ja wiem, że to może oburzą się część pacjentów, ale jeżeli to spotkanie ze specjalistą będzie miało miejsce w styczniu, czy w marcu, czy w czerwcu, to życia tej osoby to nie uratuje, bo ono nie jest zagrożone. I też nie zmieni. I ta taka presja, żeby to się wydarzyło natychmiast, troszkę na zasadzie fast foodowej restauracji, no wszystkich tylko frustruje i wypala, zarówno środowisko pacjentów, jak i na przykład lekarzy oddziałów ratunkowych.
Także ratowników medycznych.
Oczywiście.
Ale to jest chyba bardziej złożony problem, bo taki człowiek, który nie ma wykształcenia medycznego, czasami nie potrafi określić. I też były takie przypadki, że ktoś się po prostu nie zgłaszał, bo zbagatelizował problem. I być może ludzie zgłaszają się, by nie być w takiej sytuacji.
Oczywiście, że tak. Ja też to rozumiem, no bo tak, no, mam tę przewagę, że mam takie, a nie inne wykształcenie.
No gdzieś jest jakiś problem właśnie chyba w systemie, który nie jest do dzisiaj rozwiązany.
Ale to nie tylko w Polsce, to tak naprawdę czytając doniesienia z całego świata, Anglia, Stany Zjednoczone czy Europa, jakby tutaj tak samo, wszędzie jest olbrzymi wzrost ilości chorych zgłaszających się właśnie na oddziały ratunkowe. Ja pamiętam jeszcze 20 lat temu, jak zaczynałem powiedzmy pracę, to tych chorych na oddziale ratunkowym dziennie było w granicach 40, 50, może 60. To tak był naprawdę no, dyżur taki, który żeśmy dostawali w kość. Obecnie ponad 100 chorych na dobę to jest normalna liczba i to jakby nie wynika nagle z tego, że w Polsce przybyło dwa razy więcej ludności przecież, tak? Tylko to, że dostęp do mediów społecznościowych, do internetu powoduje, że każdy szuka informacji, tak? Najczęściej osoby, które piszą w internecie, to są osoby, które no, dzielą się jakimiś złymi doświadczeniami często. które doznały, starając się udzielić jakby rad, wskazówek tym osobom, jak powinny postępować. Tak? My często spotykamy się z tym, że przychodzą osoby, wręcz mówią, żądam TK, tak? Żądam właśnie rezonansu, proszę mi wykonać USG, bo tak powinienem mieć. Tak? To jest ich przekonanie w jakiś sposób. Teraz kwestia wyprowadzenia ich z błędu.
Znaczy wiedzą
zbadania.
Lepiej niż lekarz, co powinno być zrobione.
Tak to czasami bywa po tej właśnie stronie naszej.
A czy pandemia zmieniła bardzo pracę oddziału ratunkowego? Czy obowiązywał reżim sanitarny tak jak we wszystkich oddziałach szpitalnych? Nie można było w trakcie oczekiwania na przyjęcie mieć osoby towarzyszącej, no tylko w jakichś wybitnych sytuacjach wyjątkowych. Czy to nadal tak wygląda? Czy będzie troszkę takiego poluzowania w tej chwili?
Myśmy tych obostrzeń jednak nie poluzowali i dalej doradzamy naszym pacjentom i osobom towarzyszącym, żeby jednak pozostawiły tą członka rodziny, czy przyjaciela, czy tą osobę, z którą przyszły, na poczekalni po prostu. No właśnie ze względów na ryzyko epidemiologiczne jednak zachód Europy odnotowywuje wzrost zachorowań. Pytanie, czy, kiedy zobaczymy to w Polsce, ale pewnie niestety zobaczymy.
Testujecie w tej chwili pacjentów przy przyjęciu do oddziału jeszcze?
Cały czas obowiązuje zasada, że o ile przyjęcie do oddziału ratunkowego jako takiego odbywa się bez wymazów, bez testów. Natomiast jeżeli zapada decyzja o tym, że pacjenta przenosimy na oddział stacjonarny, czy pacjent wymaga leczenia operacyjnego, jeżeli nie jest osobą zaszczepioną, podwójną dawką szczepionki, to robimy wymaz, żeby mieć pewność, czy mamy do czynienia z osobą chorą na COVID, czy też nie, no żeby nie narażać i tego pacjenta, i jego sąsiadów z oddziału, pacjentów innych, i naszego personelu. I dzięki temu cały ten okres pandemii udało nam się przebrnąć bez jakichś większych wyłączeń. Oczywiście zdarzały się sytuacje epidemii w poszczególnych oddziałach, ale generalnie szpital funkcjonował dzięki takiemu systemowi. No to też była kwestia organizacji oddziału ratunkowego. Mieliśmy specjalny oddział, taki tak zwany buforowy, gdzie ci pacjenci czekali na wynik tego wymazu, odizolowani, żeby nie stanowić zagrożenia, dopóki nie mieliśmy pewności, że jest to osoba zdrowa, którą możemy bezpiecznie na oddział internistyczny czy chirurgiczny położyć.
Doktor habilitowany Mariusz Siemiński, neurolog, kierownik Katedry Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator klinicznego oddziału ratunkowego WCK i doktor nauk medycznych Tomasz Łopaciński, lekarz klinicznego oddziału ratunkowego oraz adiunkt w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej GUMET, wojewódzki konsultant do spraw ratownictwa medycznego. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy
poświęcony nam czas. A państwu dziękuję w imieniu Julii Baranowskiej, która audycję zrealizowała, i własnym. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Do widzenia, dziękujemy.
Do widzenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.